Dantes opowiedział tedy to, co uznał za swoją przeszłość, a co ograniczało się do jednej podróży do Indii i dwóch, może trzech na Bliski Wschód. Wreszcie doszedł i do ostatniej. Wspomniał o śmierci kapitana Leclerc, o pakiecie, który na polecenie kapitana miał wręczyć wielkiemu marszałkowi dworu, o wizycie u marszałka i o liście otrzymanym od niego, a zaadresowanym do pana Noirtier z Paryża. Wreszcie o przybyciu do Marsylii, o rozmowach z ojcem, o miłości do Mercedes, o uczcie zaręczynowej, o pojmaniu go przez policję, o tymczasowym więzieniu w gmachu sądu, po czym definitywnie w zamku If. Dobrnąwszy do tego punktu, Dantes nic więcej nie wiedział, nawet ile czasu jest więziony. Wysłuchawszy opowieści do końca, Faria popadł w głęboką zadumę. Istnieje pewien aksjomat prawny, rzekł po chwili, w którym jest zawarta głęboka myśl, a odnosi się on do tego, o czym ci przed chwilą mówiłem. Dopóki zła myśl nie zrodzi się w spaczonym organizmie, natura ludzka wzdraga się przed zbrodnią. A jednak cywilizacja narzuciła nam pewne potrzeby, przywary, żądze, które wiodąc nas ku złu, wywierają na nas niekiedy wpływ tak silny, że milkną nasze dobre instynkty. Na tym opiera się następująca maksyma. Jeśli chcesz wykryć winowajcę, odszukaj najpierw tego, komu popełniona zbrodnia mogłaby przynieść korzyść, komu twoje zniknięcie mogło się na coś przydać. O mój Boże, nikomu, czymże ja byłem? Nie odpowiadaj w ten sposób, gdyż odpowiedź twoja świadczy jednocześnie o braku logiki i zmysłu filozoficznego. Wszystko jest względne, mój miły przyjacielu. Na przykład król jest niewygodną osobą dla swojego następcy. Urzędnik zaś zawadza nadetatowemu koledze. Gdy król umiera, następca dziedziczy koronę. Gdy urzędnik umiera, kolega, dla którego nie było etatu, dziedziczy 1200 liwrów wynagrodzenia. Owe 1200 liwrów to jego cywilna lista, a potrzebuje ich, aby żyć, tak samo jak król swoich 12 milionów. Każdy człowiek, począwszy od najnędzniejszych, a skończywszy na osobistościach najwyżej postawionych w hierarchii społecznej, skupia wokół siebie jakby osobny mały światek, mający jak i światy u Kartezjusza swoje wiry i powinowactwa. I tylko kręgi tych światów rozszerzają się w miarę jak światy się wznoszą. To spirala jak gdyby odwrócona wierzchołkiem w dół i utrzymująca się na nim dzięki kaprysowi równowagi. Wróćmy zatem do twojego osobistego świata. Miałeś wtedy zostać kapitanem faraona? Tak. Miałeś się ożenić z piękną dziewczyną? Tak. Czy leżało w czyimś interesie, byś nie został kapitanem faraona? Czy zależało komu, żebyś się nie ożenił z Mercedes? Odpowiedz nasamprzód na pierwsze pytanie. Porządek bowiem jest kluczem do rozwiązania każdej kwestii. Czy komuś mogło zależeć, byś nie został kapitanem faraona? Nie, załoga bardzo mnie lubiła. Gdyby marynarze mogli wybierać sobie dowódcę, wybraliby mnie. Jeden tylko człowiek mógł mieć do mnie urazę. Poróżniwszy się z nim trochę jeszcze przed tymi wydarzeniami, wyzwałem go na pojedynek, którego nie przyjął. No proszę, a jak się nazywał ów człowiek? Danglars. Jakie funkcje pełnił na statku? Był buchalterem. Czy zatrzymałbyś go na tym stanowisku, gdybyś został kapitanem? Nie, gdyby to ode mnie zależało. Zdawało mi się bowiem, że przyłapałem go na pewnych nieścisłościach w rachunkach. Dobrze, a teraz powiedz mi, czy był ktoś świadkiem ostatniej rozmowy z kapitanem Leclerc? Nie, byliśmy sami. Czy ktoś mógł podsłuchać tę rozmowę? Tak, bo drzwi były otwarte, a nawet... Zaraz, niech ksiądz poczeka. Tak, tak, Danglars przeszedł właśnie tamtędy, gdy kapitan Leclerc wręczał mi pakiet dla wielkiego marszałka. No tak, skinął głową Faria. Jesteśmy na tropie. Czy zabrałeś kogo ze sobą, udając się na ląd, zatrzymawszy się u brzegów Elby? Nikogo nie zabrałem. Czy dano ci jakiś list? Tak, wielki marszałek dworu dał mi list. I co zrobiłeś z tym listem? Włożyłem go do pugilaresu. Miałeś więc pugilares ze sobą. A jakim sposobem Pugilares, zawierający urzędowy list, mógłby się zmieścić w kieszonce marynarskiej bluzy? Ksiądz ma rację. Musiałem zostawić Pugilares na statku. I dopiero wróciwszy na pokład, schowałeś list do Pugilaresu. Tak. A nim wróciłeś z Porto Ferrajo na pokład faraona, cóżeś z tym listem robił? Trzymałem go w ręce. Kiedy więc wchodziłeś na pokład, wszyscy widzieli, że masz w ręku jakiś list? Tak. Tak samo Danglars, jak i inni. Tak samo. Teraz posłuchaj mnie uważnie i postaraj się wszystko sobie dokładnie przypomnieć. Czy dobrze pamiętasz treść donosu? O, tak, przeczytałem go 3 razy i każde słowo utkwiło mi w pamięci. Powtórz mi więc dokładnie. Dantes skupił się. Oto dosłowne brzmienie, rzekł. Oddany sługa tronu i ołtarza donosi panu prokuratorowi królewskiemu, że oficer na statku Faraon, niejaki Edmund Dantes, który przybył dziś rano ze Smyrny, zatrzymawszy się po drodze w Neapolu i Porto Ferrajo, przywiózł był list od Murata do uzurpatora, w następstwie czego uzurpator wręczył Dantesowi list do Komitetu Stronnictwa Bonapartystów w Paryżu. Dowód winy wyjdzie na jaw po aresztowaniu Dantesa, gdyż ów list znajduje się albo w jego kieszeni, albo w mieszkaniu jego ojca, albo też w kajucie Dantesa na statku Faraon. Ksiądz wzruszył ramionami. Przecież to jasne jak słońce, powiedział. I bardzo jesteś naiwny i dobroduszny, skoroś od razu na to nie wpadł. Ksiądz, jesteś tego pewny? Zakrzyknął Dantes. Ależ byłaby to podłość. Jaki charakter pisma miał Danglars? Pisał pięknymi, pochyłymi literami. A jakim pismem skreślono donos? Pochylonym w lewo. Ksiądz uśmiechnął się. Na umyślnie zmienionym? Raczej nie było zbyt śmiałe, żeby mogło być zmienione na umyślnie. Poczekaj chwilę. Ksiądz wziął pióro, a raczej to, co tak nazywał, zanurzył w kałamarzu i lewą ręką napisał na przygotowanym zawczasu kawałku płótna ze 2 wiersze denuncjacji. Dantes cofnął się i spojrzał na księdza niemal z przerażeniem. Ach, to zadziwiające, wykrzyknął. Jak tamto pismo było podobne do tego? Dlatego, że napisano donos lewą ręką. Zauważyłem jedno, mówił ksiądz. Cóż takiego? Że te same litery pisane prawą ręką są zawsze różne, natomiast pisane lewą ręką są zawsze niemal identyczne. Chyba ksiądz wszystko widział i wszystko wie. Idźmy dalej. O tak, tak. Przejdźmy do następnego pytania. Słucham. Czy komuś zależało na tym, żebyś nie poślubił Mercedes? Tak, pewnemu młodzieńcowi, który się w niej kochał. Jak mu na imię? Fernand. To hiszpańskie imię. Jest katalończykiem. Czy sądzisz, że byłby zdolny do napisania tego listu? Nie, wpakowałby mi sztylet w plecy i basta. Tak, taki postępek byłby zgodny z naturą Hiszpana. Morderstwo tak, ale podłość nie. Zresztą obce mu były szczegóły podane w donosie. Nie wspominałeś o nich nikomu. Nikomu. Nawet kochance? Nawet narzeczonej. Zrobił to Danglars. Och, teraz jestem tego pewien. Zaczekaj. Czy Danglars znał Fernanda? Nie. Tak. Przypominam sobie. Co? Na 2 dni przed moim ślubem widziałem ich, jak siedzieli razem przy stoliku w altance u starego Pamfila. Danglars żartował i odnosił się do mnie przyjaźnie, a Fernand był blady i zmieszany. Czy byli sami? Nie. Siedzieli tam we 3. Ten 3. to dobry mój znajomy, krawiec nazwiskiem Caderousse. I on na pewno zapoznał ich ze sobą, ale ten był pijany. Zaraz, zaraz, proszę księdza. Jakże mogłem o tym zapomnieć? Na sąsiednim stoliku stał kałamarz, leżały pióra i papier. Dantes powiódł ręką po czole. Och, nędznicy, nędznicy. Czy chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć? Spytał z uśmiechem ksiądz. Tak, skoro ksiądz potrafi wszystko zgłębić, skoro widzi jasno każdą sprawę, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego przesłuchano mnie tylko 1 raz, dlaczego nie było sprawy i dlaczego skazano mnie bez wyroku. A, tak, powiedział ksiądz, to już nieco trudniejsze. Wysoka sprawiedliwość bowiem postępuje w sposób zagadkowy i tajemniczy. Trudno więc niekiedy przeniknąć jej zamysły. To, co zrobiliśmy dotychczas, wykrywając dwóch twoich wrogów, było dziecinną igraszką. Jeśli zaś idzie o tę sprawę, będziesz mi musiał dać jak najściślejsze wyjaśnienia. Niechże więc ksiądz wypytuje, bo ksiądz lepiej potrafi się rozeznać w moim życiu niż ja sam. Kto cię przesłuchiwał? Czy prokurator królewski, czy substytut, czy też sędzia śledczy? Substytut. Młody czy stary? Młody, miał ze 28 lat. Zatem jeszcze nie zdeprawowany, ale już ambitny, zauważył Faria. Jak się do ciebie odnosił? Nie był specjalnie surowy, raczej łagodny. Czy wszystko mu powiedziałeś? Tak. Czy jego zachowanie zmieniło się w toku śledztwa? Tak, na gorsze, kiedy przeczytał ten kompromitujący list, wydało mi się, że moje nieszczęście przygnębiło go mocno. Twoje nieszczęście? Tak. Czy jesteś pewien, że rozpaczał nad twoim nieszczęściem? Przecież dał mi dowód wielkiej sympatii. Jaki? Spalił list, który skompromitowałby mnie ostatecznie. Który donos? Nie list. Jesteś tego pewien? Działo się to w moich oczach. A to co innego. Ten człowiek może być o wiele większym łajdakiem, niż byś sądził. Na honor, ksiądz mnie przeraża, rzekł Edmund. Czy tylko krokodyle i tygrysy zamieszkują ten piękny świat? Tak, z tym, że dwunożne tygrysy i krokodyle są o wiele gorsze od czworonożnych. Niech ksiądz pyta dalej, prędko, prędko. Chętnie. Powiadasz, że spalił ten list? Tak, mówiąc jednocześnie, ten list, dowód najbardziej cię obciążający, spójrz, zniszczyłem go. Postępowanie substytuta zanadto było wielkoduszne, by mogło być szczere. Ksiądz przypuszcza? O tak, jestem pewien. Do kogo list był zaadresowany? Do pana Noirtier, zamieszkałego w Paryżu na ulicy Coqueron 13. A jak uważasz, czy twojemu substytutowi nie zależało przypadkiem na tym, by ów list zaginął? A może i tak, bo ze 3 razy kazał mi obiecać, że nikomu nie wspomnę o tym liście, co leżało, jak powiadał, w moim własnym interesie i przysiąc, że nigdy nie wyjawię nazwiska podanego na kopercie. Noirtier, powtórzył Faria. Noirtier? Znałem pewnego Noirtiera na dworze dawnej królowej Etrurii. Ów Noirtier był żyrondystą za czasów rewolucji. A jak się nazywał twój substytut? De Villefort. Faria wybuchnął śmiechem. Dantes spojrzał nań zdumiony. Co się księdzu stało? Spytał. Czy widzisz ten promień słońca? Zawołał Faria. Tak. Wszystko jest teraz dla mnie jaśniejsze od tego świetlistego, przejrzystego promienia. Biedne dziecko, biedny młodzieniec. I ten sądownik był dobry dla ciebie. Tak, ten szlachetny podprokurator zniszczył ów list. Tak, ten uczciwy dostawca zaopatrujący szubienicę kazał ci przysiąc, że nigdy nie wymówisz nazwiska pana Noirtier. Tak, czy wiesz, biedny ślepcze? Kim był ów Noirtier? To jego ojciec.